Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej.
Teraz przenosimy się na Bałkany. W niedzielę w Czarnogórze policja zatrzymała 14 osób protestujących przeciw intronizacji w monasterze cetyńskim nowego zwierzchnika serbskiej cerkwi prawosławnej w Czarnogórze, Joanicjusza II. Przeciwnicy intronizacji starli się wówczas z policją. O czym świadczą te wydarzenia? O to zapytam Martę Szpale z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W polskim internecie pojawiło się mnóstwo takich szybkich, krótkich analiz mówiących o tym, że to Rosja stara się zdestabilizować Czarnogórę za pośrednictwem Serbii. Ja bym chciał, żebyśmy jednak wytłumaczyli to głębiej. Może zacznijmy od tego, dlaczego doszło do tak gwałtownych protestów akurat w tym momencie.
Faktycznie to jest tak, że Czarnogóra jest teraz w bardzo trudnym momencie swojej historii, ale jest to związane przede wszystkim dlatego, że polityczne podziały są bardzo głębokie w tym kraju i kraj przede wszystkim się dzieli na zwolenników obecnego prezydenta Milo Dziukanowicza, którego partia w zeszłym roku w sierpniu przegrała wybory, straciła władzę. Władzę przejęła bardzo taka krucha koalicja partii serbskiej mniejszości, partii obywatelskich. To te podziały w opozycji zawsze były przez Milo Dziukanowicza bardzo mocno rozgrywane i on zawsze był w stanie właśnie dzielić tą opozycję na tą kartą właśnie narodową, dlatego że ta opozycja to jest przede wszystkim, to są przedstawiciele właśnie mniejszości serbskiej, którzy stanowią około 30% mieszkańców Czarnogóry i takie partie bardzo nastawione na integrację z Europejską, na pogłębianie współpracy z NATO, dla których bardzo jest ważne rządy prawa. I to się bardzo jakby długo udawało, aż do zeszłego roku. I ta władza została utracona. Musimy też pamiętać, że rządy Milo Dziukanowicza, one są związane jakby z bardzo głęboką korupcją, jakby z wykorzystywaniem instytucji państwa właśnie dla interesów partyjnych. W Czarnogórze krążą legendy o tym, jak bogata jest rodzina Dziukanowicza. Jest to też powiązane, jakby nie ukrywajmy, z działalnością o charakterze przestępczym. To tak, te grupy przestępcze w Czarnogórze zawsze miały pewnego rodzaju osłonę władzy. Milo Dziukanowicz teraz ma bardzo takie ceremonialne prerogatywy i jakby wciąż jakby przedstawiciele tego starego reżimu bardzo się obawiają rozliczeń, bardzo się obawiają rządu rozliczenia korupcji, bardzo się obawiają tego, że właśnie zostanie wzmocniona prokuratura, wymiar sprawiedliwości i zaczną się w Czarnogórze rozliczenia. I tak naprawdę dążą przede wszystkim do tego, żeby do tej władzy powrócić, żeby rząd obalić, żeby dalej rozgrywać te podziały na tle właśnie tożsamościowym pomiędzy partiami, które obecnie rządzą. I temu służyło właśnie nakręcanie napięcia w związku z intronizacją metropolity serbskiej cerkwi prawosławnej. To jest taka właśnie karta, bo Milo jakby bardzo chętnie grał. On jakby przedstawia zarówno obecny rząd, jak i serbską cerkiem prawosławną, jako właśnie takich agentów, którzy działają przeciwko Czarnogórcom, przeciwko niepodległości Czarnogóry. I te wydarzenia, które były miały się wydarzyć w Cetyniu. Cetynie, musimy pamiętać, to jest stara stolica Czarnogóry. To jest jakby miasto, które faktycznie jest bardzo mocno związane, bardzo ważne dla takich osób, którzy się czują Czarnogórcami. I jakby zaczęto to przedstawiać w takich mediach, które właśnie są prodiukanowiczowskie, jako taki akt, który będzie podważał tą tożsamość czarnogórską. Faktycznie, szczególnie ostatnio, serbski kościół prawosławny no jest traktowany, on zawsze był bardzo zdystansowany do właśnie samej kwestii tożsamości czarnogórskiej. I tutaj w ostatnich latach pojawiają się coraz większe pytania co do polityki tej cerkwi i w jaki sposób ona jednak idzie w kontrze do tego, co jakby jest definiowane jako cel Czarnogóry jako państwa, czyli właśnie członkostwa w NATO, członkostwa w Unii Europejskiej. No cerkiew jest wobec tego bardzo sceptyczna, była bardzo zaangażowana w protesty przeciwko członkostwu w NATO. No i jakby tym bardziej Dziukanowiczowi się jakby ta jego opowieść o cerkwi jako takiemu aktorowi, który działa przeciwko czarnogórskiej niepodległości, czarnogórskiej tożsamości, no jakby pada na podatny grunt. Dlatego udało się bardzo dużo osób zmobilizować na te protesty, dlatego one były tak gwałtowne.
W takim razie, bo tutaj parę razy już się przewinął ten termin tożsamość czarnogórska, na podstawie czego ona jest budowana, ponieważ tutaj mamy silną serbską cerkiew, tak? Mamy właściwie bardzo podobne języki, też duży okres wspólnej historii. na podstawie czego właśnie jest budowane to, że jednak my nie jesteśmy Serbami, jesteśmy Czarnogórcami.
Mm-hmm. Tak, to jest faktycznie kwestia, która jest dość skomplikowana, ponieważ większość wyznawców prawosławia w Czarnogórze, a ich jest mniej więcej 70%, należy jednak do serbskiej cerkwi prawosławnej. Milo Dukanowicz w ramach tych procesów budowy nowego narodu próbował zbudować niezależną cerkiew czarnogórską, ale to się nie udało. Ta cerkiew nie ma zbyt dużo wiernych i jednak właśnie serbska cerkiew prawosławna jest tą kluczową instytucją religijną. Natomiast ogólnie w ostatnich latach zaczyna się przypominać to, że Czarnogóra była jednak niezależna, była niepodległym księstwem. Zaczynają coraz częściej podkreślać, że mieli swoją własną, niezależną organizację kościelną i że to zjednoczenie kościołów czarnogórskiego i serbskiego na początku XX wieku też było zrobione siłą i nielnie, więc tutaj mamy co bardziej takie nastawienie na budowanie też tożsamości w kontrze do tożsamości serbskiej, przypominanie o tym, że to nie jest tak, że jak to Serbowie i Belgrad chciałby widzieć, że czarnogórskość jest po prostu tylko jakąś taką regionalną wersją serbskości, ale że jest to totalnie, że to zupełnie odrębna tożsamość.
Dlaczego nie udało się zbudować tej cerkwi czarnogórskiej? Bo tutaj pani mówiła, że były takie próby, ale one skończyły się porażką. Z czego to wynika?
To znaczy, ja bym powiedziała, że z jednej strony to jest tak, że faktycznie wśród czarnogórców jest duże przywiązanie do swojego kościoła. Druga rzecz jest taka, i tutaj to też te spory, które tożsamościowe, które są obecnie w Czarnogórze, one się też ogniskują wokół samego Milo Dukanowicza, bo warto przypomnieć, że faktycznie Milo Dukanowicz przegrał właśnie dlatego, że poszedł na konfrontację z cerkwią. I tutaj te podziały, które są w Czarnogórze, to one niekoniecznie są podziałami etnicznymi, niekoniecznie nawet są podziałami czasami religijnymi, tylko to są jednak podziały takie, jak powiedziałabym, jednak polityczne, dlatego że część osób, która na przykład jest przywiązana do czarnogórskiej tożsamości, mimo wszystko uważa, że na przykład walka Dukanowicza z cerkwią, ona jest związana z takim dążeniem do pełni władzy, tak? Że to nie chodziło o jakby element budowy tożsamości narodowej, tylko chodziło o to, żeby zniszczyć wszystkie instytucje, które są niezależne, niepodporządkowane woli Dukanowicza i to, że bardziej, że to właśnie były zabiegi polityczne niż właśnie takie tożsamościowe. Myślę, że to jest taki czasami właśnie bardzo trudny dylemat, który stoi przed Czarnogórcami i Milo Dukanowicz by chciał, żeby to był właśnie taki wybór, że albo jesteś za Czarnogór z kością i za mną jako obrońcą tożsamości Czarnogóry, albo jesteś z Serbami, cerkwią i jesteś przeciwnikiem czy wrogiem swojego państwa. Natomiast jest dużo osób, które właśnie jakby czują się Czarnogórcami, natomiast mimo wszystko system władzy, który został stworzony w Czarnogórze, uważają za po prostu bardzo słusznie, za skorumpowany, za służący tylko właśnie wąskiej grupie oligarchów wokół Milo Dukanowicza. Natomiast jakby ten podział, ta dychotomia, która została, która jest obecna, to bardzo widać, też bardzo widać właśnie, jeśli chodzi o właśnie tego bardzo dużą gwałtowność tych protestów w Czarnogórze, bo tak to właśnie przedstawione społeczeństwu, że albo się jest zwolennikiem Czarnogóry i skorumpowanego rządu, albo się jest jednak zdrajcą. Te debaty, szczególnie na Twitterze czy na Facebooku, są bardzo gwałtowne. Na to wszystko się jeszcze faktycznie nakłada taka coraz bardziej aktywna polityka Serbii. Serbia, która teraz jakby nie ma szans w najbliższej przyszłości na członkostwo w Unii Europejskiej, jakby zaczyna odbudowywać swoją pozycję regionalną. Coraz częściej się mówi w Belgradzie o takiej koncepcji serbskiego światu. To jest taka koncepcja trochę na wzór ruskiego miru, czyli takiego właśnie tego regionu, gdzie Serbia ma po prostu bezpośrednie, bardzo duże kontakty, są związane albo z dobrymi relacjami z przywódcami poszczególnych państw, albo że one są osiągane właśnie dzięki wpływom czy kontroli serbskiej mniejszości, która jakby ma znaczący wpływ na życie polityczne. Tak jest w Czarnogórze, tak jest w Kosowie, tak jest w Bośni. Te obawy przed taką ekspansją serbską, one też są obecne w Czarnogórze i też powodują, że taka retoryka Milo Dukanowicza Milicza pada na bardzo podatny grunt.
A jakie miejsce w tym serbskim świecie zajmuje cerkiew? Bo my wiemy właśnie, że w ruskim mirze no jest to dość właściwie centralne miejsce i ta cerkiew jest teraz na wielu terytoriach, jest właśnie takim ostatnim opłotem tego ruskiego miru, ponieważ no już, nie wiem, produkty kultury, technologie, one jakoś są mało porywające, mało wpływają na ludność na przykład Ukrainy, ale cerkiew, która moskiewskiego patriarchatu jeszcze swoje wpływy zachowała. Czy tutaj też jest podobnie?
To jest tak, że jakby taką ostatnią zostałością po jakby Jugosławii jest to, że serbska cerkiew prawosławna wciąż, znaczy to jej terytorium kanoniczne obejmuje właściwie całą Jugosławię. Mamy tutaj problem w Macedonii, ponieważ akurat w Macedonii i to jeszcze w czasach komunistycznych udało się stworzyć niezależną cerkiew, która wprawdzie jest nieuznawana przez inne cerkwie, ale jest to główny kościół Republiki Macedonii, tam właśnie należy większość wiernych macedońskich. Natomiast powiedziałabym, że te relacje cerkiew, państwo, one są trochę bardziej skomplikowane niż w Rosji. Znaczy, ja nie jestem specjalistką od Rosji, ale że w Rosji jednak jest to duża subordynacja. Po pierwsze, jakby kościół serbski dość mocno demokratyczny, mamy różne frakcje w nim i różne wizje tego, jak on ma wyglądać. Też trzeba pamiętać, że kościół serbski też teraz przechodzi bardzo duże przemiany, ponieważ mamy i nowego patriarchę, i nowego metropolitę. Jak ta polityka będzie wyglądała w przyszłości, trudno powiedzieć. No, kościół też jakby oczywiście stara się jakby w ramach takiej koncepcji właśnie serbskiej symfonii władzy świeckiej i władzy cerkiewnej bardzo blisko współpracować, no ale są też takie elementy, gdzie relacje kościoła i władzy się bardzo rozchodzą, szczególnie jeśli chodzi o Kosowo. Cerkiew jest jednak, powiedziałbym, bardziej konserwatywna, czy jakby mniej skłonna do ustępstw, jeśli chodzi o Kosowo. Uważa, że jakby tutaj Serbowie nie powinni zupełnie negocjować. Władze świeckie, prezydent Aleksandar Vučić chciałby mieć raczej tutaj rozwiązane ręce, natomiast cerkiew najprawdopodobniej bardzo by mocno protestowała przeciwko jakichkolwiek ustępstwom wobec Kosowa. Powiedziałam, że to raczej to nie jest zawsze subordynacja, powiedziałam, to jest też zbieżność interesów, tak? Znaczy zbieżność wizji, jak powinny Bałkany wyglądać pomiędzy obecną władzą w Belgradzie, a właśnie kościołem prawosławnym. Powiedzmy, obecne władze też są dość mocno sceptyczne, jeśli chodzi o Unię Europejską, sprzeciwiają się członkostwu w NATO, cerkiew podobnie, tak? Jest takim organizmem, który jakby jest ostoją serbskiej tożsamości, natomiast to też nie jest tak do końca zawsze, że władza w Belgradzie może liczyć na to, że cerkiew będzie po prostu jej ramieniem. To jeszcze w tym momencie tak nie wygląda. Są takie relacje, które jednak trzeba uzgadniać pewne rzeczy. Nowy patriarcha traktowany jest jako taka osoba, która jest właśnie bliższa obecnej władzy. Natomiast jak powiedziałam, ten kościół prawosławny jest dość mocno demokratyczny, składający się z różnych frakcji. Często bardzo konserwatywny, bo też musimy pamiętać, że cerkiew też odgrywała pewną rolę w wojnach Jugosławii, jakby wspierała te działania, jakby wielkoserbską politykę Miloševića i tutaj też jeszcze nie do końca to się zmieniło, że jakby te jakby zostało jeszcze w cerkwi dość dużo zwolenników takiej polityki.
No wielu komentatorów w Polsce szukało tutaj ręki Moskwy, czy rzeczywiście ją było widać, bo z tego co pani mówi, to można powiedzieć, że są to co było wcześniej, czy te zbieżne interesy, ale chyba trudno tutaj mówić bezpośrednio o wpływie na te wydarzenia w Czarnogórze.
Tak, znaczy ja bym powiedziała, że oczywiście to jest na pewno tak, że jakby destabilizacja, taka bardzo napięta sytuacja w Czarnogórze, młodym członku Sojuszu Północnoatlantyckiego na pewno jest na rękę Rosji. Natomiast myślę, że to jest, jakby to, co się tam wydarza, to jest jednak dynamika wewnętrzna, raz samej Czarnogóry, jakby ta dynamika regionalna, to nie jest tak, że Rosja, szczególnie tutaj w czasach COVID, pandemii, nie była zbyt aktywna na Bałkanach. Musimy też pamiętać, że Rosja też ma dużo swoich problemów w bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak Białoruś czy Armenia. Więc tutaj widać było od razu, że Bałkany trochę spadają z radaru rosyjskiego. Oczywiście te wydarzenia, jak powiedziałam, są na rękę Rosji, natomiast ja tutaj nie widziałabym inspiracji jakiejś wielkiej rosyjskiej. To jest jednak raz walka o władzę, dwa to jest kwestia jakby przemian jakby takich tożsamościowych w samym państwie czarnogórskim i tutaj nie trzeba zewnętrznej inspiracji. To jest jednak tak, że po prostu Milo Dukanowicz jakby zawsze grał kartą nacjonalistyczną, nie biorąc pod uwagę, że ma jednak państwo, w którym naród tytularny, czyli Czarnogórcy, nie stanowią większości. Tak? Czarnogórcy stanowią 44%. To jest państwo wielonarodowe i to państwo wielonarodowe powinno się jednak budować na pewnego rodzaju konsensusie, włączaniu serbskiej mniejszości do władzy. Natomiast jakby jego jakby metodą polityczną było właśnie spychanie Serbów do narożnika i traktowanie jako właśnie pewnego rodzaju zdrajców. To rezonuje dzisiaj, bo ani Serbowie nie czują się zbytnio lojalni wobec państwa czarnogórskiego, bo zawsze byli spychani na margines, a też społeczeństwo jakby nie jest przyzwyczajony do tego, że jednak trzeba uwzględniać pewne postulaty serbskiej mniejszości i trzeba jednak tutaj tą państwem rządzić na zasadzie konsensusu i pewnego rodzaju kompromisu. Natomiast no, jakby takiej tradycji Czarnogóra raczej jeszcze nie miała. I zobaczymy, gdzie to prowadzi, ponieważ, tak jak powiedziałam, Milo Dukanowicz jest zdeterminowany, żeby wrócić do władzy, żeby obalić rząd. Rząd sam jest bardzo, ma bardzo słabą pozycję, więc jakby takich niepokojów i rozgrywań, takich incydentów możemy się spodziewać po prostu więcej.
Dlatego zapewne będziemy wracać do Czarnogóry i jak widać warto dokładnie analizować to, co tam się dzieje. Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.